To cecha temperamentu, czyli naturalnie występuje u nas i obserwujemy ją już we wczesnym dzieciństwie, że te niemowlaki, które są bardziej wrażliwe na bodźce z otoczenia, są też bardziej reaktywne, czyli szybciej reagują, szybciej dają nam znać o swoich potrzebach, na przykład właśnie płaczem czy aktywnością, dyskomfortem itd.
Zbigniew Gaś, koordynator kierunku psychologia Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Nie jest to nowe zjawisko. To, co w wymiarze psychologicznym obserwujemy, jest od wieków. Natomiast zazwyczaj kończyło się na takim obiegowym zaetykietowaniu. A to jest płaczliwe dziecko, a ten jest nadwrażliwy, przejmuje się byle czym i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie trzy główne cele. Po pierwsze, cel czysto edukacyjny, bo wielu specjalistów również nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym ten problem polega i co można robić. Drugi to jest podzielenie się doświadczeniami. I po trzecie właśnie ten taki warsztat działania dla rodziców, dla pedagogów, dla również psychologów. Takim dzieciakom, a później ludziom dorosłym, bo z tego się nie wyrasta. To jest na całe życie taki bagaż. Trzeba pomóc w tym, żeby nauczyli się radzić sobie z życiem, mimo że są tak wrażliwi, jak są.
Małgorzata Artemiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Nadmiar bodźców będzie te dzieci męczył. To, co dla innych dzieci będzie przyjemne, dla tych dzieci w pewnym momencie będzie już nie do zniesienia. Nadmierna empatia, czyli takie przejmowanie też emocji innych, bajki, filmy mogą stać się podłożem rzeczywistego przeżywania potem, czy uruchamiania wyobraźni, dzieci się boją. Nadwrażliwość na wiele bodźców, dźwiękowych, dotykowych, nawet zapachowych.
Magdalena Gajewska-Oseła, psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim. Nasza praca z dziećmi to przede wszystkim najpierw uświadomianie i szukanie, gdzie są te ścieżki, które pomogą dziecku funkcjonować lepiej w szkole. Ale zwróćmy uwagę też na to, że są to dzieci z ogromnym potencjałem. Ważne jest, żeby ich nie szufladkować, ale po prostu wspierać, kiedy będą uczali się tych momentów przestymulowania. Dziecko samo będzie obserwowało u siebie zachowania takich sygnałów, że ze mną już się dzieje źle albo potrzebuje odpoczynku, potrzebuje ciszy. To wcale nie jest nic złego, ale też odkrywania tych potrzeb. Jak moje ciało reaguje, jakie myśli się pojawiają i dlaczego one się pojawiają.
Ryzykowne są wszystkie poradniki, dlatego że w przypadku dzieci wysokowrażliwych bardziej się sprawdza coś, co tak nazywamy troszkę takim podążaniem za dzieckiem. I najważniejsze w pracy z tymi dziećmi jest rozpoznać ich potrzeby, te główne, te najbardziej sfrustrowane i dopasować metody i narzędzia do potrzeb.
Pracujemy, by wesprzeć takie filary. Pierwsze związane z budowaniem samooceny. Bardzo ważne jest, żeby dziecko miało świadomość, że każdy z nas jest w czymś inny, w czymś wyjątkowy i z czymś będzie musiał w życiu pracować czy się mierzyć. Pracujemy również z tymi trudnymi emocjami, czyli uczymy samoregulacji, tego, by te wszystkie silne emocje, które na przykład są lub to wszystko, co dzieje się w myśleniu, nie przechodziło od razu na zachowanie, czyli żebyśmy mieli świadomość tego, że to się w nas dzieje, natomiast na zewnątrz odpowiadali na oczekiwania i społeczne, i własne.
To nie jest tak, że są to dzieci deficytowe, zaburzone, dysfunkcyjne. Staramy się przy każdej okazji o tym mówić. Wysoka wrażliwość nie jest dysfunkcją, nie jest zaburzeniem, nie jest zaburzeniem rozwojowym, nie jest efektem błędów wychowawczych, bo często też tak rodzice o tym myślą. To, co ważne, dać dziecku szansę, żeby na miarę swoich możliwości stopniowo uczestniczyło we wszystkim, co jest mu zadane w tym wieku rozwojowym, czyli i chodziło do szkoły, i kontaktowało się z rówieśnikami, ale czasami będzie się to wiązało na przykład z tym, że dziecko będzie na urodzinach godzinę, a nie 3 godziny. I wystarczy.